z biznesu do słuchania.
Na koniec gość, rzekłbym, z zupełnie innego świata. To Tomasz Kosmian, znany też jako Tony Cellini. Kto to taki? To autor, wykonawca, producent, wydawca, menedżer, krótko mówiąc, człowiek instytucja specyficznego segmentu muzycznego zwanego disco polo i dance. O fortunach, jakie zarabiają i zgromadzili przedstawiciele tego nurtu, różnego rodzaju wykonawcy, krążą w Polsce legendy. Czy są prawdziwe? Jak się zarabia na specyficznym gatunku, jakim jest muzyka dance i disco polo?
Trzeba tutaj rozróżnić, z jakiego punktu widzenia patrzymy. Patrząc na wytwórnie, to zarabia się głównie z cyfry, z serwisów typu YouTube oraz innych serwisów streamingowych.
Czy to jest główny kanał dostępu do tego typu muzyki w Polsce?
Dzisiaj tak, oraz stacje telewizyjne, no ale tutaj nie ma tego bezpośredniego zarobku. Główne dochody póki co to jest YouTube i zaczynają ruszać serwisy streamingowe.
I w tej chwili głównie się słucha muzyki właśnie z tego źródła?
Tak, jeśli chodzi o młodych ludzi, jak człowiek obserwuje, no to jeśli chodzi o muzykę disco, polo i dance, to na pewno z automatu, jeśli jest jakiś fajny nowy kawałek, jakiś singiel na dyskotece, tak, oni od razu lądują w YouTubie i tak to wygląda dzisiaj.
Wspomniał pan o tym, że telewizja, która jest kolejnym źródłem dostępu do tego rodzaju muzyki, nie przynosi wprost zysku wykonawcy czy producentowi. I chyba dobrze pan o tym wie, bo był pan kiedyś szefem jednej z takich muzycznych telewizji.
Była to telewizja, wtedy startowała, nazywała się TV Disco. Ona była w grupie For Fun Media. Dzisiaj jest to For Fun Dance, ale to jest tak, że telewizja bezpośrednio wytwórni czy też artyście nie przynosi zysków, ale przynosi prawie bezpośrednio, zwłaszcza jeśli chodzi o kompozytorów i autorów, ponieważ no, tutaj wchodzą w grę tantiemy spraw autorskich, wykonawczych i tak dalej. I no, one jednak gdzieś tam na końcu trafiają do kompozytora i do autora. No i tak to wygląda, jeśli chodzi o telewizję, natomiast przekłada się to na pewno na koncerty.
I koncerty wydają się być tym kanałem dostępu do tego akurat gatunku muzyki, który najbardziej chyba rozprzestrzenia ją i najwięcej pozwala zarobić.
Na przestrzeni ostatnich lat to naprawdę był ogromny obszar do zarabiania pieniędzy przede wszystkim dla artysty, bo trzeba powiedzieć o tym, że nie każda wytwórnia, no moja wytwórnia na przykład nigdy nie wchodziła w udział w zyskach z koncertów. Tworząc własną firmę, postanowiłem dać dużo luzu artystom. Po prostu można się podzielić, tak, z różnych innych dochodów, ale uważam, że koncerty powinny zostać przy artyście. Natomiast są to ogromne zyski w stosunku do sprzedaży cyfrowej i nawet YouTube'a. Najlepsze zespoły grają po około 26-30 koncertów miesięcznie. Także proszę sobie wyobrazić, jakie to są dochody w stosunku do sprzedaży cyfrowej. No, mówimy o dużych pieniądzach dla polskiego, takiego niezależnego totalnie od dużych zachodnich koncernów w Polsce artysty.
Czy ten rynek muzyki, dance i disco polo różni się czymś zasadniczym w przypadku, mam na myśli tutaj zarabianie pieniędzy, od muzyki, nazwijmy to pop, albo innych gatunków muzycznych w Polsce?
Na pewno różni się tym, że no wiadomo, jest często obśmiewany, tak? Ale ludzie, którzy nie wiem, są fanami zupełnie innych gatunków muzycznych, nie zdają sobie w ogóle sprawy, jak ten obśmiewany gatunek muzyczny mocno wpływa na pieniądze, które płyną z muzyki. Proszę mi wierzyć, że znani artyści z gatunku pop nawet nie zbliżają się do kwot koncertowych tych najlepszych artystów z gatunku disco, polo i dance.
No to już legendy nawet krążą o majątkach, jakie mogą artyści disco polo zgromadzić. Czy to są prawdziwe legendy?
Oni nie mogą, oni po prostu je zgromadzili.
Czyli prawda.
No prawda, prawda.
Jeżeli to jest aż tak dochodowy rynek, to dlaczego wielkie wytwórnie obecne w Polsce nie wchodzą w akurat ten gatunek muzyczny?
No nie wiem, ja gdybym był koncernem amerykańskim, też chyba nie miałbym za bardzo interesu w tym, żeby biuro, czy w Niemczech, czy w Polsce, tak, czy w innym kraju, poza Ameryką, miało duży interes, żeby w danym kraju, w którym ma biuro, niesamowicie inwestować w tamtejszych artystów. Bardziej zależałoby mi na tym, żeby tamtejsze krajowe radia grały moich artystów, bo wtedy pieniądze ze sprzedaży tej muzyki trafiałyby do mnie do centrali, do Ameryki. Więc nie sądzę, żeby oni w ogóle byli zainteresowani wchodzić tak głęboko w sytuację zajęcia się w ogóle tymi polskimi artystami, gdyż mają swój świetnie prosperujący biznes, który tak naprawdę, no i tu trzeba o tym powiedzieć, od prawie 20 lat, takie jest moje zdanie, dobija polską muzykę. Praktycznie polska kultura muzyczna, taka rozrywkowa, została po prostu dobita. Proszę też zwrócić uwagę na coś bardzo ważnego. Jak długo na topie istnieje taki artysta, polski artysta, reprezentowany przez światowy koncern muzyczny z biurem w Polsce? Na ogół te kariery trwają 2-3 lata, może trochę dłużej w skrajnych przypadkach, i nagle mija czas eksploatacji zespołu i odchodzi on w totalne zapomnienie. Taka jest prawda, takie są realia. Więc każdy logicznie myślący człowiek pomyśli sobie, po co taki koncern zagraniczny promuje tego polskiego artystę. I tutaj wniosek przychodzi tylko jeden, żeby, nie wiem, wywiązać się z jakichś wewnętrznych umów, czy też może pokazać, że niby coś robi dla Polski, ale jakim kosztem? Takim, że finalnie na antenach dużych stacji radiowych słyszymy 99,9% produkcji zagranicznych, nie licząc oczywiście nocy, no bo odpala pan radio w nocy i nagle jest wysyp polskiej muzyki, której oczywiście wszyscy słuchają w nocy. No i nie jest to muzyka najnowsza, więc ja nie wiem, co tu jest grane.
A co artyści nurtu disco polo myślą o tym?
Na pewno nie są pozytywnie nastawieni.
Każda muzyka ewoluuje. Czy widzi pan szansę na to, że ewoluując ta polska muzyka dance szerzej pojawi się w radiostacjach?
Ja mam taką wielką nadzieję, że duże radia troszkę zluzują i jednak otworzą się w pewnym momencie, jeśli zobaczą, że te produkcje no, mają ręce i nogi, szczególnie jeśli chodzi o warstwę tekstową, tak? No wiadomo, trzeba rozumieć też profil radia, ale kto powiedział, że on musi być na całe życie taki sam? Oni też mogą się lekko przeprofilować, jeśli tylko będzie taka wola. I wtedy ta muzyka, przechodząc do tak zwanego mainstreamu, ma dużo większą szansę, bo na początku rozmowy rozmawialiśmy o YouTubie, tak? Moim zdaniem, po tym, co się teraz dzieje z artykułem 13, może się wydarzyć tak, że sam YouTube nie będzie już głównym źródłem dochodu z cyfry dla artysty, a będą nim serwisy streamingowe. Dzisiaj królują właśnie majorsi, tak, czyli duże koncerny muzyczne, odnotowują, no, z tego co mi wiadomo, gigantyczne zyski. Polscy artyści jeszcze podchodzą do tego na luzie, ponieważ jeśli chodzi o takie serwisy jak Spotify i tak dalej, no to jednak młodzież z dużych miast. Natomiast myślę, że to się będzie zmieniać i lada moment muzyka disco, polo i dance również uwierzy w streaming. Oni już to wiedzą, ale jeszcze tego nie czują namacalnie, bo jeśli chodzi o raporty sprzedaży, jeszcze to nie jest wyczuwalny dochód w stosunku do YouTube'a.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Tomasz Kospian, znany także jako Tony Cellini.
Dziękuję również i pozdrawiam.